Dzień dobry, to jest 146 odcinek podcastu VZ.
Ja chyba miałam zaczynać w ogóle w tym
Nie, nie,
odcinku.
Ja miałam zaczynać przed chwilą, nie? To ucaliliśmy. Tak?
Tak? A ja bym przekonał, że chcieliśmy, że ty zaczynałeś poprzedni. Dobra, to mów dalej.
Masz problemy już z tożsamością jakąś, to mam wrażenie. Tak. Ale ja jestem Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, najwyraźniej, a ty jesteś Paweł Opydo. W każdym razie pomyślałem sobie ostatnio, że moglibyśmy po jakimś czasie zmienić nazwę podcastu na ZV, a potem na Z. I tak co jakiś czas cofać się o jedną literę alfabetu, aż w końcu mielibyśmy podcast, który by się nazywał A po prostu.
A, ale nie, to całkiem fajne. I po prostu nasi najstarsi słuchacze by jeszcze pamiętali, od czego to się zaczęło, a nowi by mieli takie na zasadzie, ej, słuchałeś najnowszego odcinka A?
W każdym razie słuchajcie, bo mamy jeszcze ważną rzecz do zakomunikowania. To jest bardzo istotne, bo możecie o tym nie wiedzieć, ale niektórzy z nas są niżsi od innych.
Ale czy to nie jest prawda?
Warto
czy
o tym pamiętać.
Czy to nie jest prawda?
Warto o tym pamiętać. A dziś w odcinku będziemy rozmawiać o prawie, dlatego że nie jesteśmy kompetentni w tym temacie wprawdzie w ogóle.
Więc będzie dużo mówić.
Ale mamy pewne przemyślenia dotyczące internetu i prawa i tego, jak w jaki sposób prawo niekoniecznie nadąża za internetem, a to są takie przemyślenia, na które wydaje mi się, że mimo, że nie mamy doświadczenia jako, nie wiem, nie mam doświadczenia z prawem, nie? To jest takie, to głupie brzmi, ale jakby nie jesteśmy ekspertami, to jest temat na tyle miękki, że możemy sobie o tym pogadać. Ale najpierw nasza część popkulturowa, więc jak zawsze byłoby miło, jakby ktoś napisał, kiedy ona się kończy. Dla tych wszystkich ludzi, którzy nie chcą słuchać, co obejrzeliśmy ostatnio, bo chcą się dowiedzieć, co z tym prawem. Czy będzie jakieś nowe, czy coś się zmieni w tym prawie. Kiedy będzie dobrze w końcu. To im napiszcie, kiedy się zaczyna część tematu głównego, a my na razie zapraszamy do naszej części popkulturowej. Zacząłem się zastanawiać, ile osób, jak powiedziałem, na razie to wyłączyło podcast.
Wyłączyło, koniec. To był krótki podcast, ale
treściwy.
No to na razie,
no, krótki odcinek dzisiaj. No, więc zostańcie z nami. Słuchaj, ja powiem o jednej rzeczy na start, bo jest bardzo krótko.
To mów.
Byłem na koncercie Charlie XCX i było super. I myślałem, żeby o tym opowiedzieć w podcaście, ale dotarło do mnie, że to nie ma sensu za bardzo. Jaki jest sens recenzowania koncertu? No, jak ktoś był, no to wie jak było. Jak ktoś nie był, no to już nie pójdzie. W sensie może pójść kiedyś na inny koncert, ale to będzie jakaś inna trasa koncertowa, więc może być zupełnie inaczej. To jest takie opowiadanie komuś o wydarzeniu, na którym nie był i ciężko to przekazać, no bo wiesz, nie mam, znaczy mam nagrania, ale nie będę ich puszczał w podcaście, więc uznałem, że po prostu wam się pochwalę, że Charlie super, więc
no,
to moja pierwsza
fajne
rzecz.
Zdjęcia zrobiłeś, naprawdę, ja nie byłam na tym koncercie, ale muszę powiedzieć, że jak widziałam twoje zdjęcia na Instagramie, to byłam pod wrażeniem, jak to ładnie wyglądało.
Tak, jeszcze mam kilka do wrzucenia, więc zapraszam na mojego Instagrama. Więc to jest ode mnie tak szybko, ale mam potem jeszcze do opowiedzenia o serialu, ale teraz ty.
Tak, więc to będzie takie największe zaskoczenie sezonu, oglądałam serial, ponieważ do Polski weszła ta nowa platforma Apple TV.
Apple.
I razem z nią weszło kilka nowych seriali, które chciałabym oglądać po kolei. Najpierwszym, za który się wzięłam, to jest Morning Show.
Z samego rana zaczęłaś.
Tak, z samego rana, o 3:30, tak, bo oni się wszyscy tam budzą w tym serialu o 3:30, to wtedy idę spać. Ale w każdym razie serial jest bardzo ciekawa jest historia, ponieważ jak się pojawiły zwiastuny, to wszyscy od razu powiedzieli, że to musi być super. Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, świetna obsada. Widać, że taka jest bardzo duża wartość produkcyjna tego serialu. A potem wyszedł pierwszy odcinek i było bardzo dużo opinii, że to taki jakiś dziwny serial, w tym wszyscy na siebie krzyczą. I
serial zwany życiem.
I że w ogóle to nie jest takie dobre, jak się wydawało, a poza tym, że to nie jest komedia. No więc ja tak usiadłam do tego serialu z takim dosyć dużym, okej, to zobaczymy, jak Jennifer Aniston krzyczy na ludzi. I byłam zaskoczona. Znaczy, wstałam od tego serialu po 4 odcinkach, bo tyle jak na razie jest dostępnych. Chyba już jest nowy odcinek, będę musiała sprawdzić. I ja na razie jestem w ogóle, może nieco zachwycona, ale mi się bardzo ten serial podoba. Zaczyna się od sytuacji, która moim zdaniem jest bardzo fajnie wyciągnięta na trochę z newsów, które do nas docierają. To znaczy, mamy taki poranny program newsowy, który w Stanach Zjednoczonych jest kilka takich programów, które są instytucjami właściwie, które mają tych samych prowadzących, którzy się nie zmieniają przez lata. No i tutaj parą prowadzących była kobieta i mężczyzna, ją gra Jennifer Aniston, jego Steve Carell. No i budzimy się o 3:30, okazuje się, że ten bohater grany przez Steve'a Carella zostaje oskarżony o molestowanie seksualne przez kilka byłych pracownic. No i zasadniczo rzecz biorąc zostaje wyrzucony z tego programu, jego kariera jest skończona. No i nasza bohaterka zostaje właściwie zupełnie na lodzie po 15 latach pracy, takiej dosyć bezpiecznej. I nikt nie wie co robić. I sytuacja jest bardzo, bardzo napięta, bo jest napięta w stacji telewizyjnej, jest napięta w domu tego prezentera, który właśnie orientuje się, że jego życie się autentycznie skończyło. Na drugim planie mamy taką reporterkę, która staje się taką bohaterką takiego internetowego wirala, po tym jak krzyczy na jakiegoś faceta w czasie strajku robotniczego, zupełnie z innego powodu. I te wszystkie osoby w pewnym momencie ich historie zaczynają się ze sobą splatać. I dostajemy taki serial, który mi bardzo, bardzo przypomina produkcję Arona Sorkina, na przykład Newsroom, gdzie mamy przedstawiony świat telewizji i to, co się dzieje w telewizji, jest pokazane jako coś niesłychanie ważnego, bo tutaj jakby życie bohaterów zależy od tego, czy ten program się pokaże następnego dnia. No i do tego wszystkiego wszyscy mówią bardzo fajnie i takimi ładnymi, okrągłymi zdaniami, które niekoniecznie ludzie wypowiadają w normalnym życiu. I muszę powiedzieć, że mi się bardzo podoba to, jaką chemię mają między sobą Jennifer Aniston i Reese Witherspoon. To aktorki, które jakby z jednej strony grają zupełnie inaczej swoje bohaterki, zresztą słusznie, bo to są różne bohaterki, a z drugiej strony jest między nimi jakaś taka fajna nić porozumienia, że mamy takie poczucie, że chcemy je oglądać razem na ekranie. Ale kto mnie naprawdę w tym serialu zachwycił, to Steve Carell, ponieważ jego rola jest mega trudna, bo on gra faceta, który próbuje się bronić przed oskarżeniami, które zostają jakby przedstawione przed nim w tym takim procesie Me Too. I on mówi, że on wcale nie sypiał z tymi dziewczynami, bo im kazał, tylko one same chciały, że faceci od wieków to robili, że on rozumie, że się kogoś oskarża o gwałt, ale on żadnego gwałtu nie popełnił. I jakby serial zupełnie bez takiej jednoznacznej sympatii do niego próbuje pokazać, jak on się próbuje wygrzebać sytuacji, w której nagle zostaje całkowicie wykluczony ze swojego dotychczasowego życia. No i Steve Carell gra to fenomenalnie. Zresztą ja jestem w ogóle wielką fanką Steve'a Carella. Uważam, że to jest jeden z najbardziej obecnie utalentowanych aktorów, który potrafi przejść od slapstickowej komedii do grania naprawdę super ról dramatycznych. Więc jestem po 4 odcinkach, jestem naprawdę bardzo tak przyjemnie zadowolona z oglądania tego serialu. I też mam coś takiego, że on z jednej strony nie ma jakoś bardzo dużo się nie dzieje w odcinkach, ale on się tak fajnie toczy. To znaczy, mniej więcej od pierwszego odcinka orientujemy się, że bohaterka grana przez Reese Witherspoon trafi do tego porannego programu i serial nie potrzebuje 50 odcinków, żeby ją tam doprowadzić. Bo teraz ja mam wrażenie, że Netflix ma takie seriale, które mają dużo wolniejszą narrację. Więc ja bardzo ten serial polecam, zwłaszcza jeśli komuś właśnie brakuje takich seriali, jakie Aaron Sorkin kiedyś pisał, gdzie wszyscy dużo mówią i są fajne przemowy, ale też jest to taki serial o tym, o takiej babce, która nagle zdaje sobie chyba, moim zdaniem, w pełni sprawę z tego, jaką ma władzę w swoich rękach ze względu na swój wizerunek. No i to jest mnóstwo informacji naraz, ale jestem ogólnie zachwycona i to jest pierwszy serial, który będę oglądać, a potem chcę obejrzeć Dickinson, ponieważ ten serial ma jakieś mega recenzje, wszystkim się podoba.
Słuchaj, ja obejrzałem też serial, to znaczy zacząłem oglądać serial, ale znam go już, więc mogę opowiedzieć więcej. To jest tak, ja wracam sobie do czegoś, więc opowiem o czymś, co widziałem 10 lat temu, nie? Ale wróciłem do Battlestar Galactica z takim poczuciem, że trochę, wiesz, siadając do serialu po raz kolejny tam po latach, obawiałem się trochę, że on się mocno zestarzał i z takim poczuciem, że kurde, serial, który zapamiętałem jako, wiesz, najlepszy serial, jaki oglądałem, jaki pamiętam, okaże się być dziś czymś zupełnie na przykład nie do oglądania. Mowa o serialu z roku 2005? Czy 2004, już nie pamiętam. W każdym razie nie o tym starym Battlestar Galactica, bo w ogóle to było tak, że dla tych z was, którzy nie znają tego tytułu, to było tak, że dawno, dawno temu, w 78 bodajże, był taki serial Battlestar Galactica w telewizji, który był takim seksistowskim ripoffem Gwiezdnych Wojen. Można to tak określić.
Nie jest to bardzo złe określenie.
To jest tak, że to dziś można to obejrzeć w zasadzie tylko ironicznie, nie? Bo to mamy, wiesz, grupę ludzi lecących przez kosmos w statkach kosmicznych, uciekających przed złymi kosmitami, którzy mają jakieś tam przygody, ale oni są takimi trochę wyciętymi z kartonu kopiami w dużej części bohaterów z Gwiezdnych Wojen, więc to jest takie ni to Gwiezdne Wojny, ni to Star Trek, ale jakby wydaje mi się, że ma to trochę swojej tożsamości, ale to nie jest coś, tak mi się wydaje, nie wiem, może są fani, którzy by ocenili inaczej, ale wydaje mi się, że to nie jest ani na tyle jakościowe, jak były Gwiezdne Wojny, żeby zacząć budować coś ciekawszego na dłuższą metę, ani też nie jest na tyle ponadczasowe, czy sięgające do takich ponadczasowych tematów jak Star Trek, żeby, wiesz, zostać na pokolenia, nie? Taki trochę produkt swoich czasów. W każdym razie w tym 2004 roku bodajże zaczął powstawać remake. I ten, czy nawet nie remake, to jest Trudno to trochę określić. To jest trochę serial inspirowany tamtym, trochę retelling, trochę udający kontynuację w pewnym sensie, ale jakby to nie jest kontynuacja. To jest jakby taka, to jest takie dziwne coś, że on nawiązuje do tamtego starszego serialu jako do modeli postaci, czy statków z niego, jako czegoś, co było no dawno temu, kilkadziesiąt lat temu, ale jakby to jednocześnie nie jest ciąg dalszy tej samej historii. Więc na czym polega zabawa? Zabawa polega na tym, że to jest serial, w którym 99% ludzkości ginie w pierwszym odcinku, a potem przez 4 sezony oglądamy, jak ginie reszta stopniowo. Z wycieńczenia, albo z braku wody, albo z chorób, albo się zabija, albo coś takiego. Więc oglądamy, jak ludzie umierają. To jest zawsze dobra rzecz na jesienne, długie jesienne wieczory. W każdym razie, mamy ludzi, którzy mieszkają na w dalekim kosmosie, mieszkają ludzie na 12 koloniach i w dużej części te nazewnictwa tych kolonii czy postaci są gdzieś tam inspirowane czasami starożytnymi, powiedzmy, czy inspirowane, czy może one zainspirowały, zobaczymy. W każdym razie serial zaczyna się od tego, że po kilkudziesięciu latach spokoju wracają tostery. Dlatego, że ludzie sobie zbudowali wcześniej takie super tostery, które zaczęły ich z nimi walczyć. Więc była wojna między ludźmi a maszynami, która ostatecznie zakończyła się rozejmem i maszyny sobie poleciały w kosmos szukać przygód i nowego domu. Mija tam 50 lat, wracają i w ciągu pierwszego odcinka z super zaplanowanym atakiem w zasadzie no, ludzkość przegrywa wojnę na starcie, tak? I bohaterowie, których oglądamy, są załogą tytułowego statku Battlestar Galactica, który pamięta jeszcze wojnę tą poprzednią i w związku z tym, że pamięta tą poprzednią wojnę i w związku z tym, że to dokładnie się dzieje w dniu, w którym miał przejść na emeryturę, w sensie statek, razem z jego admirałem, to on, ten statek jest na tyle przestarzały, że jest odporny na pewnego rodzaju, powiedzmy, hakerskie ataki przeciwników, tak? Więc jest po prostu cały na kablach, nie ma żadnej sieci bezprzewodowej w środku, wszędzie są telefony na kable i tak dalej. Jest taki bardzo, bardzo przestarzały. I jakby dzięki temu on stanowi jedyną ochronę formującej się floty uchodźców, która następnie uznaje, że no wojna przegrana, więc musimy po prostu uciekać, nie? Więc mamy 50 tysięcy ludzi około rozsianych na kilkunastu czy kilkudziesięciu statkach tego jednego Battlestara, który ich chroni, którzy zaczynają po prostu uciekać gdzieś tam przed tym przeciwnikiem i próbować znaleźć sobie nowy dom. Więc to jest tyle, jeżeli chodzi o taką ogólną fabułę. To jest serial, który jest... Ma wiele specyficznych cech, które według mnie sprawiły, że nie zestarzał się źle. Ma takie rzeczy, które się zestarzały tak sobie, bo na przykład tempo tego serialu w dzisiejszych czasach to jest coś, jakby jak się jest przyzwyczajonym do dzisiejszej telewizji czy dzisiejszych produkcji, to tempo Battlestar Galactica może się czasem wydawać ślimacze, nie? Są takie odcinki, w których skupiamy się, wiesz, mamy minutową scenę, w której ojciec przytula syna, która jest świetnie zagrana i która ma wiesz, emocje tych postaci, które wiesz, o co chodzi, wiesz, dlaczego on go przytula po raz pierwszy od lat tak naprawdę i to jest ważna scena. Ale to nie jest coś, na co bym był w stanie trafić oglądając Netflixa dzisiaj, nie? Więc to trzeba się przyzwyczaić, że to jest serial, który momentami po prostu poświęca jeden odcinek na zbudowanie jakiejś jednej relacji albo na zbudowanie jakiejś jednej cechy postaci, która będzie potem ważna i nie robi tego jakoś bardzo szybko. Więc to jest rzecz, do której się trzeba przyzwyczaić. Efekty specjalne zaskakująco nie zestarzały się bardzo źle, dlatego że cały Battlestar Galactica jest stylizowany na kino wojenne, więc jeżeli... To jest w ogóle zabawna sytuacja, jak się o tym pomyśli, bo jeżeli oglądasz bitwy w kosmosie Battlestar Galactica, to tam jest pełno takich ujęć z ręki i takich nagłych zbliżeń, jak na kronikach filmowych starych wojennych, nie? Że po prostu jakby ktoś biegł z kamerą. Jakby ktoś biegł z kamerą przez kosmos. Nie wiem, jak to miałoby działać, bo to wiesz, jak się pomyślisz, jak to miałoby działać? W sensie, kto to kręci? Ktoś tam stoi w tym kosmosie i kręci to? Ale to jakby pozwala zamaskować braki w efektach specjalnych, nie? No bo nagle masz ruszającą się kamerę, która w ogóle próbuje wykadrować na pojawiające się statki przeciwnika, ale nie, ledwo to robi, bo wiesz, bo jest taka stylizacja, jakby ktoś próbował faktycznie, wiesz, nakręcić nagle statek w dużym zbliżeniu, więc próbuje gdzieś tam zbliżyć i tak dalej. Więc to jest trochę zbrojowane, trochę rozmyte i dzięki temu gdzieś tam te braki w efektach są maskowane, więc to jest jedna rzecz, która zaskakująco nieźle się zestarzała. Druga rzecz to są takie społeczne tematy, które ten serial porusza, bo to jest taki serial, w którym jeżeli trafisz na postać, której nie lubisz, to jest duża szansa, że zaczniesz ją lubić po jakimś czasie, jak zrozumiesz ją, a jeżeli trafisz na jakąś postać, która wydaje się w porządku, to prędzej czy później dowiesz się, że jest nie była to w porządku przez całe życie, albo tak naprawdę nie do końca jest w porządku. W sensie tam nie ma żadnych dobrych bohaterów, ale nie ma też całkiem złych. mówię, jakby to jest serial, w którym, okej, jest jeden dobry bohater, ale ginie bardzo szybko, przez to jest dobry, nie? W każdym razie, zawsze wszyscy, trup ścina się gęsto, powiedzmy, nie? Mam wrażenie, że, wiesz, mówi się teraz, że Gra o Tron jest takim serialem, gdzie nigdy nie wiesz, kiedy jakaś postać zginie. Kurde, to ja uważam, że Battlestar Galactica powinien mieć tutaj jednak palmę pierwszeństwa, dlatego że to jest serial, który mam wrażenie, w którym nie wiem, czy ilościowo tych śmierci jest tyle samo, ale jakby taki shock value i takie to, co się dzieje z postaciami, jest momentami bardzo dramatyczne i mam wrażenie, że tam jest więcej takiego cierpienia, które nie polega na tym tylko, że opatrz, zgnieciemy komuś głowę i opatrz, postać zginęła, tylko takiego, że wiesz, tym postaciom przytrafiają się złe rzeczy, bo popełnili głupie błędy albo bo nie wiedzą, co robić i jakby nikt nie jest od tego wolny i to jest fajna rzecz. A druga bardzo fajna rzecz, która się bardzo dobrze zestarzała, to jest to, że Battlestar Galactica porusza bardzo mocno tematy społeczne różnego rodzaju. To znaczy cała ta flota i cała ta historia ucieczki przed wrogiem, to jest tak naprawdę trochę pretekst do takiej nie wiem, eseju filozoficznego o roli człowieka, o tym, czym jest stworzenie i czym jest odpowiedzialność za to, co się tworzy, o tym, jaka jest rola religii w życiu człowieka, jaka jest rola przywódców, jaka jest rola różnych warstw społecznych, jak powinny działać różne siły w państwie i tak dalej, i tak dalej. I ten serial robi to jakby zaskakująco lekką ręką, w sensie to jest bardzo mocno wplecione w ten serial. To nie jest tak, że serial ci to, wiesz, wykłada, tylko to jest tak, że serial ci to jakby pokazuje trochę między wierszami, ale to działa super, bo zaskakująco w ogóle wiele z tych wniosków, które były, nie zestarzały się, mimo że zmieniły się mocno czasy i podejrzewam, że no teraz ma Peacock, będzie Peacock ten serwis streamingowy.
NBC
będzie miał, podobno zapowiedział remake Battlestar Galactica, ale to już któraś zapowiedź w ogóle powrotu do tego tematu i może on będzie na przykład zaktualizowany o takie problemy jak, nie wiem, social media, AI, coś, rzeczy, które są współczesne bardzo, ale ten Battlestar Galactica z 2004, powiedzmy, porusza te tematy na tyle ogólnie i na tyle bez jakby konkretnego umiejscowienia w czasie, tylko jakby wiesz, tak bardziej ogólnie filozoficznie, powiedzmy, że to nie jest tak, że czujesz, o, to były problemy sprzed 15 lat, dzisiaj to już jest nieaktualne, czy coś takiego. Nie, to jest jak najbardziej aktualne. I jedna rzecz, którą chciałem dodać na końcu, i to jest rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła w ogóle, bo nie myślałem o tym wcześniej, to jest to, jak bardzo feministyczny jest ten serial w ogóle. Co mnie bardzo zaskoczyło o tyle, że no to jest serial sprzed 15 lat, nie? Więc mam wrażenie, że wtedy to jeszcze nie było tak, że się starało, żeby była odpowiednia reprezentacja w castingu, powiedzmy, i tak dalej. I jasne, nie pojawiają się postacie homoseksualne, czy nie pojawiają się, nie wiem, osoby niebinarne, czy cokolwiek takiego w załodze, bo to jest jednak 2004 rok, ale no jak się popatrzy, no to z grubsza połowa składu tego serialu to są postaci kobiece, które występują na wszystkich możliwych stanowiskach, również w armii, jest prezydentka, tak, jest są pilotki, są, wiesz, osoby, dziewczyny na tym pokładzie oficerskim i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy jak serial wychodził, to ktoś mówił, że to nierealistyczne, że w statkach kosmicznych tak naprawdę nie ma tylu kobiet, ale jakby zaskoczony jestem tym, że mam wrażenie, że w tamtych czasach nie mówiło się o tym tak, jak się mówi teraz, czy nie zwracało się na to uwagi tak mocno jak teraz, a mimo to ten serial jakby robi to lepiej niż wiele współczesnych seriali, no i te postaci faktycznie jakby nie są... Są jakby uczciwie napisanymi postaciami, gdzie jakby płeć nie jest tym jakimś czynnikiem, który je definiuje, tylko jakby historia czy kompetencje danej postaci są istotne, a nie to, jakie jest płci, więc jakby fajnie, to jest trochę ciężko jest, wiesz, doceniać serial za coś retroaktywnie, za coś, co w zasadzie powinno być standardem, więc nie wiem, czy to jest, czy powinienem, wiesz, doceniać to w jakiś sposób, bo może po prostu to jest, wiesz, baza, która powinna być, więc nie ma co tego chwalić szczególnie, ale to jest jakby moja zaskoczyła mnie ta obserwacja po latach. O. Więc polecam bardzo mocno, nadal uważam, że najlepszy serial w historii rzeczywistości, chociaż trzeba czasem przymrużyć oko na trochę przestarzałe efekty specjalne albo pewną umowność, to, że wiesz, tam się wiele dzieje w zamkniętych pomieszczeniach, bez okien, bo wiesz, serial o science fiction o statkach kosmicznych i tak dalej, ale jeżeli się jakby wciągnie w fabułę, w historię, w postaci, które są naprawdę świetnie napisane i mam wrażenie, że nie da się z nimi nie związać, może nie lubić, bo lubić się ich za bardzo nie da, ale nienawidzić też się nie da, więc to tak jak w życiu, więc polecam bardzo mocno, jeżeli ktoś nie widział.
A jeszcze chciałam ci dodać na samym końcu, że pomijając fakt, że też idźcie oglądać Battlestara, bo to trzeba nadrobić, to jest bardzo jedna ciekawa zauważysz, bo ja właśnie teraz zaczęłam oglądać serial, który ma ponad 10 lat i chyba w 2005 czy 2006 się zaczął. To jest serial komediowy, 30 Rock, który też nadawało NBC. I też jestem bardzo, bardzo zaskoczona, jak wiele dowcipów, tam jest bardzo dużo dowcipów politycznych, bo też serial dzieje się w telewizji, ale jeden z głównych bohaterów ma powiązanie z administracją Busha wtedy jeszcze, bo to było za Busha przed Obamą. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, jak wiele dowcipów, które teraz słyszę z tego serialu, o partii republikańskiej, o właśnie o sytuacji politycznej, ekonomicznej w Stanach. I nagle człowiek sobie uświadamia, że tych dowcipów nie wymyślano za prezydentury Trumpa i że bardzo wiele problemów w Stanach Zjednoczonych powraca, powiedziałabym, cyklicznie. I też mam właśnie tak, że oglądam serial, który był zrobiony, no, dobre paręnaście lat temu i mam takie poczucie, że oglądam coś, co jest teraz bardzo, bardzo do powtórzenia sobie i bardzo takie aktualne. Więc to jest bardzo ciekawe w ogóle. Kiedyś musimy o tym pogadać, że żywotność seriali jest taka krótka, a tymczasem wracanie do produkcji... Aha, rozmawialiśmy o tym, że wracanie do produkcji ma sens, więc już nie musimy
ale,
o tym
ale
rozmawiać.
Ale wiesz co, to też jest skojarzenie a propos tego, co ostatnio... Też chyba kiedyś o tym mówiłem w podcaście, że słuchanie American Idiot Green Day'a jest po prostu dzisiaj bardziej aktualne niż za Busha, nie? Kompletnie jakby, wiesz... To jest jakby, wiesz, jak gdzieś napisane praktycznie, nie? Jasne, wprawdzie nie ma teraz tego takiego głównego wątku wielkiej wojny z terrorem i tak dalej, więc to trochę ciężko jest jakby przełożyć, ale jeżeli chodzi o te problemy społeczne, o to co on tam przedstawia w kwestii tego, wiesz, tych ludzi z przedmieść, którzy kompletnie nie wiedzą, co mają ze sobą robić i tak dalej, i są skazani z góry na porażkę i mogą być tylko zawiedzeni różnymi rzeczami, no to jakby jest bardzo aktualne i jakby momentami się musisz łapać na tym, że to nie jest o Trumpie, to o Bushu, sorry, przepraszam. No, ale co, to tyle od nas chyba, czy ty coś jeszcze masz?
Nie, to wszystko w tej części naszej kulturalnej chyba, bo zresztą strasznie długa nam wyszła. Tak.
No to na razie.
To koniec.
Nie, żartuję. Wrócimy za kilka sekund będziemy. Z tematem o internecie. Ty wymyśliłaś temat, więc musisz teraz opowiedzieć, co się dzieje.
No więc Paweł, ja nie wiem, czy ty wiesz, ale ludność Holandii się ostatnio powiększyła znacznie. Dlatego, tak,
wyobraź sobie... Dobrze.
Miłe, tak, dobrze Holendrom. Wyobraź sobie, że istnieje taka możliwość, ponieważ Disney Plus w ogóle wystartował od razu z premierami, które chce obejrzeć cały świat, w tym z Mandalorianinem, czyli nowym serialem aktorskim osadzonym w świecie Gwiezdnych Wojen. I wystartował nie wszędzie. Wystartował w Stanach Zjednoczonych i w części Europy Zachodniej. Między innymi w Holandii. No i jak można się spodziewać, w świecie zglobalizowanej rozrywki kultury popularnej ludzie z Europy Wschodniej, a także z innych kontynentów poczuli się odrobinę odstawieni na bok. A ponieważ nie istnieje żaden inny sposób obejrzenia tych programów, tylko są na Disney+, no to bardzo dużo osób postanowiło skorzystać z VPN-ów, czyli programów, które tam pozwalają zasłonić swoje IP i założyło
To było najbardziej... przepraszamy wszystkich, którzy wiedzą, czym jest VPN.
Tak, jakby, ale to taki największy skrót jest,
Nie.
Dobra. No więc skorzystało z VPN-ów, żeby móc założyć sobie swoje konto w Holandii. Albo w innym kraju zachodnim, ale z tego co wiem, to chyba w Holandii jest najłatwiej. Co więcej, jak już założyli te konta swoje na zachodzie...
A to nie jest tak, że w ogóle w Holandii Disney Plus był w tej testowej wersji, tam nie wiem, miesiąc temu się pojawił w ogóle?
On się tak jakoś tak wcześniej pojawił niż teraz.
Tak, no.
No i w każdym razie, zresztą jak tylko się tam chyba założyło konto, to się okazało, że te filmy i seriale na przykład mają polskie napisy, a niektóre chyba nawet miały dubbing.
To się Holendrzy zdziwili. Wchodzą, a tu patrz, kurwa, patrz po polsku, wszystko jest, nie możemy oglądać.
A i w ogóle pewnie cała ludność Polska, Holandii pomyślała, no, docenili nas w końcu. W każdym razie jakby jest to taki dosyć ciekawy proceder, ponieważ jest to punkt wyjścia do dyskusji o tym, czy nie powracają praktyki, które miały już jakby odejść w zapomnienie, czyli właśnie korzystanie z serwisów streamingowych, które nie są dostępne w swoim kraju, czy piractwo. Przy czym dla mnie najciekawszym zjawiskiem jest właśnie to korzystanie z serwisów streamingowych niedostępnych w swoim kraju, co było kiedyś dosyć powszechne przy Netflixie, zanim wszedł do Polski, ponieważ to jest taka, powiedziałabym, przedziwny rodzaj, i tutaj proszę sobie wstawić cudzysłów, zbrodni, polegającej na tym, że włamujesz się do innego kraju i żeby tam móc zapłacić za usługę, ponieważ no to są usługi płatne, prawda? No chyba, że ktoś po jakimś próbnym tygodniu zrezygnuje, ale ogólnie są to usługi płatne i ludzie jakby bardzo chcą za kulturę płacić, ale nie mogą. I muszę powiedzieć, że dla mnie to jest w ogóle niesamowite, że żyjemy w świecie.
Żyjemy w społeczeństwie, w którym nie wszyscy są wysocy.
I nie wszyscy mieszkają w Holandii. Nie, ale że żyjemy w społeczeństwie, w którym jakby te granice takie fizyczne są coraz bardziej otwarte, a tymczasem internet ma granice. I przyznam szczerze, że jest mi bardzo to trudno zrozumieć. Wiem, że do jakiego stopnia Unia Europejska z tym walczy i już na przykład zawalczyła o to, że jeśli masz wykupionego Netflixa w Polsce, to masz do niego dostęp w każdym kraju Unii Europejskiej i że w ogóle taka usługa cyfrowa wykupiona w jednym kraju musi działać w innym, że to nie może być tak, że
to
zmieniasz
kraj.
To
zawsze tak było, że masz dostęp, tylko po prostu jak jesteś w innym kraju, to masz inny katalog, nie?
No właśnie to wcale tak nie było. To właśnie pamiętam, że to było kilka lat temu, była taka duża inicjatywa Unii Europejskiej polegająca na tym, żeby znosić właśnie te podziały i to, że jedne usługi działają w jednych krajach, a nie działają w innych. Pamiętam, bo byłam wtedy akurat w siedzibie Unii Europejskiej i pytałam ich, kiedy będzie można korzystać z iPlayera BBC w Polsce. To pamiętam. I to było ciekawe, ja nawet skończyłam formułę tego pytania, a facet wiedział, o co pytam. I ewidentnie to jedno z pytań, które często pada w Europie. Wszyscy zazdroszczą Brytyjczykom ich seriali. No ale w każdym razie, wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawy temat, prawda? Bo ja na przykład pamiętam, że ja miałam swoje pierwsze konto na Netflixie założone na takiej zasadzie, że udawałam, że jestem chyba ze Stanów Zjednoczonych i płaciłam w dolarach. Za dostęp do Netflixa.
Tak, to w ogóle, dużo było, to jest taki trochę paradoks, bo tym firmom, to nie jest tak, że te firmy nie chcą twoich pieniędzy, nie? Netflix, Spotify, ktokolwiek, ty jakby im, to jest taka dziwna sytuacja, bo ty mówisz, że granice znikają, a w internecie są, to mnie się wydaje, że to nie o to chodzi. Wydaje mi się, że to jest tak, że granice w dużej części znikają dzięki internetowi i w internecie tych granic nie ma, ale prawo cały czas bardzo mocno je i bardzo je traktuje, bardzo jest oparte na nich. I to zaczyna być problem, bo to jest tak, zakładam, że twórcy tych serwisów, no to chcieliby, żeby ktoś im płacił, to jest dobrze, nie? Fajnie. Ale z drugiej strony masz, wiesz, licencje różnego rodzaju, które są ograniczone terytorialnie, albo prawo, które ci gdzieś tam nie pozwala, które jakby ma problem z tym, że, wiesz, będąc w internecie, to czy to jest tak, że będąc w internecie jesteś w Polsce, w sensie jeżeli korzystasz z Polski, no fizycznie jesteś w Polsce, no ale jak korzystasz z amerykańskich stron internetowych, no to obowiązuje ci polskie prawo czy amerykańskie w tym momencie, nie? Jeżeli korzystasz z social mediów, to jakie prawo powinno obowiązywać na Twitterze? Jeżeli coś jest zabronione w jakimś kraju, to czy na Twitterze powinno się osobom z tego kraju zabraniać tego robić? Czy może nie, bo Twitter jest amerykański, więc powinno się pokorzystać z prawa amerykańskiego?
Ale chyba jest tak, że jeśli napiszesz coś na Twitterze w Polsce i powiedzmy to, nie wiem, godzi w dobre imię jakiejś firmy, no to można cię pozwać w Polsce, tak? Nie jesteś pozywany w Stanach Zjednoczonych, ponieważ, nie wiem, Facebook jest stanowy, więc wydaje mi się, że to jest trochę tak, że to mamy trochę rozstrzygnięte, nie? To znaczy, że tutaj to prawo państwowe, zwłaszcza w takim przypadku takich dosyć prostych problemów, no to tutaj wkracza, prawda? Tak samo jak, z tego co rozumiem, w social mediach obowiązuje nas chyba prawo autorskie, to znaczy, ale po prostu zabraliśmy się o rozmowę o prawie, nic nie wiedząc.
Nie, to ja o prawie autorskim wiem wszystko w kwestii
tak,
tego.
Obowiązuje nas prawo autorskie, które obowiązuje w naszym kraju, tak? To znaczy, nie wiem, jeśli my mamy w naszym prawie autorskim jakieś, nie wiem, prawo cytatu, no to ono obowiązuje.
To jest teoria, praktyka wygląda zupełnie inaczej, dlatego że to w ogóle, to wiesz, jak ktoś cię chce pozwać, to jest najmniejszy problem. To jakby to jest wiele różnych innych aspektów tego, bo no jasne, jeżeli ktoś cię chce pozwać za napisanie czegoś na Twitterze, no to jakby Twitter jest w tym momencie firmą operującą w Polsce, która jakby na przestrzeni jej stron internetowych zostało tam dokonane jakieś tam domniemany czyn, powiedzmy, i on ma tam, nie wiem, dostarczyć na wezwanie policji jakichś danych, czyli tak dalej, jakby jest mniejszy problem. Problem zaczyna się w momencie, w którym kwestia jest takich bardzo, albo bardziej ogólnych kwestii, takich, które nie dotyczą pojedynczych sytuacji czy jednostkowych przypadków, tylko mają dotyczyć ogólnej polityki, powiedzmy, danego medium i często dotyczą też właśnie rzeczy pomiędzy granicami, tak? I wiesz, chociażby trzymajmy się przez chwilę tego streamingu, bo ja w ogóle uważam, że Facebook to jest ciekawa rzecz a propos tych politycznych ostatnio kwestii, ale samego streamingu. No często jest tak, że masz na przykład serial czy film, który wykorzystuje jakąś muzykę. No tylko, że ta muzyka jest, twórcy mają prawo do wykorzystania tej muzyki w jakichś tam krajach, bo w innych krajach ktoś inny jest dystrybutorem tej muzyki, więc Czy jakiegokolwiek utworu w ogóle, nie mówię tylko o serialach, nie wiem, filmu na YouTube, tak? Dystrybutorem tej muzyki w Polsce jest ktoś inny, no więc oni w tym momencie musieliby w Polsce uzyskać zupełnie inną licencję, no bo ta licencja w tamtym kraju nie działa w Polsce, mimo że że to jest jakby ten sam internet, nie? To nie powinien, wydaje się być absurdalne z perspektywy internetu, no ale z perspektywy prawa i granic, no to w Polsce ten utwór nie może być odtwarzany, dlatego że twórca nie ma, twórca wykorzystujący dane dzieło nie ma prawa do jego wykorzystania na tym polu w Polsce na przykład, nie? I, no i w tym momencie zaczyna być ta dziwna sytuacja, że prawdziwe granice w bardzo nienaturalny sposób zaczynają wpływać na internet, a jednocześnie nie bardzo jest odpowiedź na to, no bo to jest takie pytanie. Wiesz, dla mnie to jest ciężkie, bo jeszcze piractwo, można powiedzieć, okej, piractwo nie w porządku, nie? Ale w sytuacji, w której, wiesz, chcesz płacić za treści i płacisz i masz takie wrażenie, bo tak z jednej strony możesz sobie powiedzieć, okej, ale przecież płacę tym ludziom tyle, ile oni chcą, te pieniądze trafiają do ich kieszeni, to w zasadzie nikogo nie oszukuję w tym momencie, nikomu niczego nie zabieram, nie wiem, gdzieś tam korzystając z tego VPN-a czy cokolwiek takiego, no technicznie nawet spełniam wymogi, no bo technicznie łączę się przez komputer, który znajduje się w danym kraju, a przecież to jest wymóg, tak? Jakby, czy jeżeli komputer, przez który się łączy, znajduje się w danym kraju, to czy moja fizyczna lokalizacja ma jakieś znaczenie? To jest takie, wiesz, takie dziwne pomysły, więc z jednej strony moralnie to jest takie, no nie, wszyscy, którzy uczestniczą w tym łańcuchu jakby całym, dostają swoje. No trochę jest tak, że czy ktoś traci na tym, że korzystasz z innego streamingu? No ewentualny dystrybutor danego utworu w Polsce, ale jeżeli istnieje taki dystrybutor, no to raczej nie bawisz się w VPN wtedy, tak? No bo kto traci na tym, że założysz konto na Disney Plus? No nikt w sumie nie traci, nie? To nie jest tak, że wiesz, są jacyś ludzie, którzy mają te licencje i oni teraz tracą pieniądze, bo ludzie tego Mandaloriana oglądają.
No właśnie, to jest bardzo ciekawe, dlatego że ja się spotkałam z kilkoma takimi zdaniami właśnie, które to niemalże zrównywały z piractwem i to mnie zaskoczyło, jak bardzo daliśmy się troszeczkę wrobić w takie myślenie o kulturze na zasadzie, no zasadniczo rzecz biorąc, jak tego u ciebie nie ma, no to spoko, prawda, to twoim psim obowiązkiem jest czekać. Ja się zgadzam w sytuacji, w której rzeczywiście istnieją osoby, które posiadają do tego prawa, czy możesz to dostać w jakikolwiek legalny sposób, znaczy legalny, no możesz kupić, ściągnąć, pobrać, nie wiem, nawet zapłaciwszy jakąś kupę kasy. No ja w sytuacji, tutaj mamy taką sytuację, bardzo powiedziałabym ciekawą, właśnie dlatego, że tak, nie istnieje to w dystrybucji na Polskę w tym momencie. Nie jest tak, że ktoś inny ma do tego prawa, no bo to jakby Disney stworzył na tą platformę i to jest na tej platformie, więc tam nie ma żadnej konkurencyjnej platformy, która traci. I zasadniczo rzecz biorąc, tworzysz dla firmy zysk, którego ona nawet nie oczekuje. A jednocześnie mam takie poczucie, i to się może nawet zgadzam, że kiedy się przekroczy tą jedną granicę, bo człowiek chciałby dostać się do jakiejś kultury, która jest paranoicznie na wyciągnięcie ręki, ale niedostępna, to otwiera się troszeczkę taka puszka Pandory, to znaczy, wiesz, już zaczyna się takie myślenie, okej, to może ja sobie zrobię jeszcze tak, żeby mieć Netflixa przez VPN ze Stanów, bo tam jest zdecydowanie większy katalog, no ale w Polsce już są dystrybutorzy części rzeczy, które są w katalogu Netflixa w Stanach Zjednoczonych i ci dystrybutorzy mają to na innych platformach, albo nie wiem, w telewizji. Więc ja się zgadzam, że to jest takie dosyć ciekawe, że mieliśmy ostatnie kilka lat takiego bardzo wyraźnego cofania się od wszystkich takich, powiedziałabym, nie zawsze nieuczciwych, ale takich szemranych praktyk, bo ludzie mieli takie poczucie, okej, będę płacić, będę dostawać, wszyscy dostajemy w tym samym czasie, hurra. I teraz troszeczkę wraz z tym rozrastaniem się tych platform i z tym, że ja nadal nie rozumiem, dlaczego Disney Plus nie poczekał trochę i nie wszedł wszędzie naraz, no to jakby mam wrażenie, że trochę ludzie już sami deklarują, że chyba będą musieli wrócić do tych praktyk. I to tak się zawsze zastanawiam, czy to nie jest taki koszt, którego czasem firmy nie biorą pod uwagę właśnie. Taki nie dosłownie finansowy koszt, tylko taki psychologicznego podejścia do tego, jak podchodzisz do prawa, czy do przestrzegania tego regulaminu strony.
Tu chciałbym przejść do tego tematu, o którym wspomniałem wcześniej, bo niedawno była taka dyskusja na temat tego, że Facebook, co Facebook pozwala wrzucać do reklam na Facebooku, nie? I a propos tego, że nie pamiętam dokładnie w jakiej sytuacji, w każdym razie pojawiła się jakaś reklama dotycząca polityki w Stanach, która jakby zawierała jakieś nieprawdziwe informacje, tak? I pojawiło się takie, no Facebook nie powinien do tego dopuszczać, powinien sprawdzać, czy ludzie dodają na reklamie prawdziwe informacje, fakty, czy reklamy zawierają faktyczne informacje. I w tym momencie dla mnie to jest Kurczę, ja nie wiem do końca, bo tutaj rozmawiamy o prawie w innym kraju i nie do końca wiem, jaka jest odpowiedzialność, jeżeli chodzi o stany na przykład za, nie wiem, treść na billboardach na mieście, za wykupywanie jej i na ile ta odpowiedzialność bierze firma, która jakby jest właścicielem przestrzeni reklamowej, ale wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, że mamy prawo, które jest trochę niedostosowane do internetu, czy też do szybkości jego działania, do tego, że dodanie pomiędzy dodaniem reklamy, zaprojektowaniem nawet reklamy, a jej zawiśnięciem w internecie może minąć, nie wiem, kilkadziesiąt sekund i każe się Facebookowi, bo tak, w tym momencie jest opcja, okej, Facebook dopuszcza reklamy zawierające nieprawdziwe informacje, no ale alternatywą jest, Facebook decyduje, co jest prawdziwe, a co nie i na co można mówić, a co nie, co wydaje mi się jeszcze gorszą opcją, nie? Bo w tym momencie, no ja nie chciałbym, no, naprawdę uważam, że jakby to nie powinna być rzecz, która jest w rękach Facebooka, uważam, że powinny być instytucje, które się tym zajmują, ewentualnie zajmują się, wiesz, karaniem za zniesławienie jakieś i tak dalej, ale to nie powinien być Facebook, nie? I mam wrażenie, że to jest trochę tak, że próbuje, że nie mając tak naprawdę konkretnych odpowiedzi na to, jak te rzeczy powinny działać w internecie, nagle ludzie, którzy stanowią prawo, czy którzy się tym zajmują, sami jakby nie bardzo wiedzą, co z tym robić, przerzucają odpowiedzialność na Facebooka. Ja jestem jakby, nie jestem jednym z obrońców Facebooka, absolutnie, że uważam, że Facebook robi rzeczy, często robi rzeczy nieuczciwe i tak dalej, no ale uważam, że te przesłuchania Zuckerberga to są czasem kompletnie abstrakcyjne, nie? Że ci ludzie zadają pytania o to, jak w ogóle działa internet, widać, że nie bardzo rozumieją, że muszą dostawać, wiesz, analogię do rzeczywistości, żeby skumali, co się w ogóle dzieje, a potem oczekują, że no, to dlaczego pan dopuszcza nieprawdziwe informacje, to trzeba, że musi wszystko być prawdziwe na Facebooku, musi pan to sprawdzać, bo nasze prawo to nie bardzo wiemy, co z tym robić, nie?
Ale to jest rzeczywiście bardzo poważny problem. Znaczy, w ogóle to jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o prawdziwą treść reklam, bo przecież reklamy telewizyjne na przykład, które przechodzą przez pewne sito, też podają nieprawdziwe informacje. Na przykład na spoty komitetów wyborczych jak najbardziej podają nieprawdziwe informacje. Reklamy, które proponują ci różne produkty, które nie działają i nie wyglądają tak, jak wyglądają, też jakby nie mówią prawdy. Więc tutaj Facebook idzie już trochę utartymi ścieżkami, a z drugiej strony jest prawdą, że to, jak działają social media, zwłaszcza w dystrybuowaniu nieprawdziwych informacji, jest realnym zagrożeniem dla demokracji. Że po prostu jakby, kiedy tworzono system polityczny, jakim jest demokracja, nie wzięto pod uwagę istnienia social mediów i to, że nieprawdziwa informacja nie będzie przekazywana torem takich tradycyjnych mediów, gdzie można, jakby, gdzie ma, jest ten jeden tor i można to skomentować i...
Chciałbym, żeby to tak było, że jest jeden tor i przychodzi ci Chris Hemsworth i mówi ci, co jest prawdą.
Tak, o, to było, słuchaj, ja ci powiem szczerze, ja bym zapłaciła każde pieniądze za taką usługę, wiesz. W sensie siedzisz, zastanawiasz się, co jest prawdą, a co kłamstwem. Puk, puk.
Przychodzi ci Thor i to jeszcze ten, wiesz, z Endgame, nie?
No, o.
I wiesz, z piwkiem i mówi ci, słuchaj, ja ci to wszystko wyjaśnię.
Ja ci powiem, co jest prawdą. Nie, ale no rzeczywiście jest to nowa sytuacja, no bo artykuł błędny w gazecie mamy prawo o sprostowaniach. Zresztą coraz bardziej przerażające prawo o sprostowaniach. W telewizji mamy też, można się na drodze sądowej domagać, czy też zupełnie nie sądowej, sprostowania, poprawienia pewnych faktów. Natomiast w internecie po prostu można poprawiać pewne fakty w nieskończoność, a one i tak będą tam żyły. No nie możesz nakazać wykasowania faktu z internetu. I ja mam też podobne do ciebie wrażenie, że taka wizja, że zrobią to za nas, nie wiem, Twitter, Facebook czy Google, to jest taka dosyć wizja, która mówi, no wy jesteście najwięksi, to wy sobie z tym poradzicie, ale też jest w tym właśnie to, co mówisz, ta ukryty niepokój, że no to oni zdecydują, co jest fake newsem, a co nie jest fake newsem, a prawda jest taka, że to są firmy, które biorą pieniądze z bardzo różnych źródeł i z tego źródła, z którego te pieniądze będą przechodziły największe, to może się okazać, że niedługo będzie tak, że kto zapłaci więcej, ten ma w ręku prawdę. Już tak trochę jest, ale to się może pogłębiać.
Wydaje mi się, że tutaj jedną z tych rzeczy, o której przed chwilą wspomniałem właśnie, która jest istotna, jest szybkość działania tego wszystkiego, bo z jednej strony dodanie jakiejś reklamy na Facebooka, czyli jakby to nikt nie będzie czekał, aż wiesz, aż posty będą weryfikowane przez kogoś na przykład, nie? Albo sprawdzane, nie? Czy reklamy i tak dalej, no to nie jest fizycznie możliwe, a z drugiej strony jakby przyjmowanie tych informacji jest bardzo szybkie, więc jak już przyjdzie do tego sprostowania w ramach takiego prawa już ogólnie przyjętego, czyli ktoś gdzieś tam pójdzie do sądu, albo wszyscy już sobie wkują to w głowę, tę nieprawdziwą informację, albo o niej już dawno zapomną, już będzie po ptokach w każdym razie, nie? Nie ma, jest jakby ogarnięty temat szybkiego dodawania informacji, czy tworzenia ich, nie ma ogarniętego równie szybkiego modelu ich, wiesz, wycofywania, czy prostowania w jakiś sposób, nie?
A z drugiej strony trudno oczekiwać, że na przykład nauczymy jakąkolwiek sztuczną inteligencję, żeby ktoś selekcjonowała prawda czy fałsz, no bo kurczę, być jakby ja w ogóle jestem bardzo zawsze zaniepokojona, jak komuś się wydaje, że można w sposób mechaniczny zrobić jakiś algorytm, który będzie to umiał wszystko wyłapywać, bo już mamy takie systemy, które prawda mają wyłapywać rzeczy niefajne, no i się robią przez to takie dziwne rzeczy, na przykład algorytmy nie do końca są w stanie równie szybko nauczyć się zmian w języku, czy właśnie też wcale nie są kompletnie nieskażone naszym sposobem myślenia na świat i tym, co my uważamy za okej i nie okej, bo też trzeba pamiętać, że na przykład reklamy polityczne mają prawo atakować drugą stronę, tak? Mają prawo pokazywać punkt widzenia, z którym się, nie wiem, nie zgadzamy, czy który uważamy za niesłuszny. I która z tych opcji miałaby być bardziej prawdziwa, tak? No, to jest jeden pogląd polityczny i drugi. Ja mogę uważać, że jeden jest słuszny, ktoś inny może uznać, że drugi jest słuszny. I to też jest jakby, zwłaszcza w przypadku kwestii politycznych, to jest bardzo trudne. A z drugiej strony, no, nie sposób zakazać Facebookowi kompletnie odcinania, nakazać Facebookowi odcięcia się od polityki, no bo to jest duża część rzeczywistości.
Tak, ale tutaj jest też jeszcze trochę inny temat. Przeszliśmy przez AI i jakieś algorytmy, które to robią, ale jest też i czynnik ludzki, tak? Dlatego, że ilość informacji w social mediach na przykład, które się pojawiają, jest tak duża, że jakby równie duża jest ilość zgłoszeń rzeczy, które są przez ludzi uznane za jakieś nieodpowiednie. No i tutaj mamy połączenie jednego i drugiego, czyli i algorytmów, i ludzi. No bo z jednej strony mamy algorytmy, które często robią głupie rzeczy, powiedzmy sobie szczerze, tak? Czasem Facebook to jest kompletny absurd, jakby można czasem dostać bana za kompletnie jakby przypadkowe jakieś użycie słowa jakiegoś, jeżeli odpowiednia ilość osób zgłosi to na przykład złośliwie.
Czy ja mogę powiedzieć, za co dostałam bana kiedyś?
No możesz, przyznaj się.
Dostałam kiedyś bana za to, że opublikowałam zdjęcie nagłówka "Nie da się wykończyć wszystkich mężczyzn". I to zostało zgłoszone jako nawoływanie do zamordowania wszystkich mężczyzn. A najlepsze było to, że to był nagłówek, który był nagłówkiem wywiadu z ultrakonserwatywnym facetem, który opowiadał o tym, no, że mężczyźni muszą szkolić kobiety w jakichś tam kwestiach bezpieczeństwa czy kwestiach związanych z molestowaniem seksualnym, bo nie da się wykończyć wszystkich mężczyzn. I to jest mój ulubiony ban, jak ja kiedykolwiek dostałam.
Nasz serdeczny przyjaciel Krzysztof Kotkowicz wrzucił zdjęcie z paskiem od zegarka Apple, tym na Pride Month, z kolorowym, i napisał tam coś takiego, że homopropaganda czy coś takiego, i dostał bana za homofobię, nie? więc wiesz, to się dzieje. A z drugiej strony bardzo często jest tak, że zgłasza się komentarze, które w oczywisty sposób są nieodpowiednie, a Facebook stwierdza, że nie naruszają zasad społeczności, bo coś tam. To wiadomo, że tego nikt nie sprawdza fizycznie. Tam na jakimś etapie tych wszystkich rzeczy, nie wiem na jakim, bo to ciężko powiedzieć, w zależności od firmy to jest, te rzeczy są sprawdzane. Twitter na przykład sprawdza zdecydowanie częściej. Częściej to trafia na ludzi, więc potem masz tak, że po roku dostajesz na przykład informację. No ten, w ogóle to tak, nie, chyba Instagram tak ma. Jak zgłosisz konto, to czasem po pół roku dostajesz informację, no to konto zostało zbanowane za te treści, które zgłosiłeś. Ty nie pamiętasz, o co chodzi, nie? Pół roku tak, to zajmuje, tak, ty nie to pamiętasz, jest... o co chodzi, a co dopiero ludzie, którzy, wiesz, widzieli tą treść i mogła ona zaszkodzić w jakiś sposób osobie zainteresowanej, no to oni to już w ogóle nie pamiętają, nie? Więc tutaj szybkość reakcji jest zupełnie bez sensu, ale dodatkowo jeszcze, no to są, siedzą jacyś moderatorzy w piwnicy gdzieś, w Indiach, czy nie wiem gdzie. Zapewne i wiesz, dostają te komentarze, te setki czy tysiące komentarzy do sprawdzania, i raz, że oni to nie są w stanie zrobić, wiesz, researchu za każdym razem, a po drugie oni również są, wiesz, są, chciałem powiedzieć, zbiasowani, ponieważ to jest polskie słowo, ale są...
Bardzo piękne polskie słowo,
są, najpiękniejsze. Jak to powiedzieć po polsku?
Nieobiektywni.
Nieobiektywni są i wiesz, mój brat mi opowiadał, że zdecydowanie częściej są na Twitterze banowani prawicowi na przykład dziennikarze niż lewicowi, nie? Oczywiście to nie określa jednoznacznie, że jest więcej, wiesz, lewicowych moderatorów na Twitterze, ale, bo może po prostu prawicowi są głupi częściej, co może być prawdą, ale też jakby nie wykluczam tego, że wiesz, Twitter czy Facebook to są raczej postrzegane jako lewicowe, firmy raczej postrzegane jako lewicowe, mimo tych nawet problemów Twittera, które się pojawiają, to są postrzegane jako takie, a jednocześnie jakby jest duża szansa, że albo nie wiem, na przykład grupa społeczna, która jest wśród moderatorów, częściej jest na przykład badane poglądy, i jakby w momencie, w którym wiesz, to dotyczy klikania kolejnych zgłoszeń i po prostu sprawdzenie bardzo szybko, no to w masowej skali nagle się okazuje, że jednocześnie się okaże na przykład, że wiesz, moderacja w Twitterze jest mocno lewicowa na przykład, co może być odebrane przez kogoś jako nieuczciwe, ale jednocześnie to nie jest tak, że to jest czyjaś decyzja, albo ktoś konkretny to za to odpowiada, bo to jest tak rozproszone, bo to jest taka ilość po prostu informacji i taka przechodząca przez taką ilość rąk, że nagle coś, co jest postrzegane jako polityka Twittera, jest tak naprawdę polityką jakiejś uśrednionej losowej grupy ludzi, nie? I to według mnie jest też problem, bo to często właśnie jest tak, że obarcza się firmy odpowiedzialnością za coś, no co oni tak naprawdę nie mają wpływu, nie? Twitter często dostaje po dupie za rzeczy neonazistowskie, powiedzmy, które nie wynikają z Twittera, tylko wynikają z tego, że no jest platformą, na którą się wrzuca rzeczy. Kiedyś było tak, że jakiś taki działacz właśnie jakiś, bodajże neonazistowski, czy jakiś white supremacist w każdym razie, dostał potwierdzone konto na Twitterze. No i ludzie się oburzyli wtedy na to. To był tylko znaczek, który oznaczał, tak, to jest ta osoba publiczna, to jest faktycznie jego konto, nie? Ale ludzie potraktowali to tak, jakby Twitter w tym momencie, wiesz, zbił mu pionę i powiedział, fajne poglądy, warto, polecam, warto poczytać. I, no i Twitter wtedy zareagował tak, że w ogóle wycofał te wprowadzenie tych nowych znaczków i zapowiedział, że musi przemyśleć ten sposób jakby przydzielania tych potwierdzonych kont. Mimo, że jakby no potwierdzenie autentyczności konta nie sprawia jakby automatycznie, że się zgadza z poglądami danej osoby, ale i tak Twitter jakby nawet przez ludzi zwykłych, nawet nie tylko przez ludzi, wiesz, tam z rządu czy kogoś takiego, tylko przez zwykłych ludzi jest traktowany jako odpowiedzialny za jakieś treści, które ludzie tam rzucają, nie? Więc to jest też w ogóle rzecz, która wydaje mi się, że nie ma na to prostej odpowiedzi, nie?
No i też jest kwestia taka, że i to z tym filmem mają autentyczny problem, to jest kwestia taka, skąd idą pieniądze na niektóre rzeczy. No to ostatnio Facebook się musiał dosyć mocno tłumaczyć, no, że umieszczają reklamy dotyczące polityki amerykańskiej, no, kasa idzie z Rosji, tak? No i tutaj właściwie chyba wydaje mi się, że jest jedyny taki moment, w którym można byłoby wymuszać na firmach rzeczywiście dużo większe pilnowanie, skąd idą pieniądze. No ale z drugiej strony to też jest trochę tak, że nie ma jakby jednoznacznego zakazu publikowania w social mediach reklam, które w pewien sposób naruszają proces demokratyczny w Stanach Zjednoczonych. Chociaż oczywiście jest to absolutnie niedemokratyczne i jest to taki sposób, w którym Związek Radziecki wygrywa zimną wojnę na punkty, że się tak wyrażę, no bo Związku Radzieckiego już nie ma, ale rzeczywiście to, jak Rosja rozegrała sobie wybory amerykańskie, to jest niesamowite. I to jest troszeczkę tak, że z jednej strony mamy te firmy, które pozwalają nam na komunikowanie się olbrzymie, międzynarodowe. Z drugiej strony chcielibyśmy, żeby one działały trochę jak państwa. Z trzeciej strony właśnie to, co mówisz, że jakby nawet własnym państwom nie ufamy do końca, jeśli chodzi o filtrowanie treści. No jakby wszyscy wiemy doskonale, że im więcej tego filtra jest na treściach państwowego, tym mniejsza jest demokratyczność państwa. Więc to jest taki wielki paradoks, bo wiemy, że coś trzeba z tym zrobić. Bo nie można tego zostawić zupełnie tak, jak jest, bo to niszczy procesy demokratyczne i ogólnie prowadzi do rozpowszechniania się fake newsów na skalę, która jest nie do przebicia, co się, no nie wiem, przebija chociażby kwestie związane ze szczepionkami, prawda? No to jest taki typowy fake news, który jak wlazł do internetu, to przekłada się na realne straty w życiu ludzi, zwłaszcza dzieci tych nieszczepionych na całym świecie. Więc mamy olbrzymi problem, jest pełna już coraz większa świadomość, że musimy go rozwiązać, a jednocześnie, i tutaj jakby tak ładną klamrą nam się to zamyka, prawo jest totalnie niedostosowane do realiów internetowych i mam wrażenie, że bardzo często próbuje się nagiąć realia internetowe do istniejącego prawa, niż po prostu zacząć zupełnie od nowa myślenie o tym, jak musi to prawo działać, żebyśmy w ogóle mogli jakoś funkcjonować i nie bać się, że no nie wiem, że ktoś kupi tyle reklam politycznych na Facebooku, że no nie wiem, chociażby zdominuje wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych.
A jednocześnie mnie się wydaje, że to jest tak, że ten problem jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo mocno rozproszony, nie? W takim sensie, że to nie jest tak, że jest jakaś jedna siła, w którą to uderza i która mogłaby zacząć jakieś działanie na rzecz zmniejszenia tego, ale jednocześnie to jest tak, że to nie jest też tak, że to nikomu nie przeszkadza. To przeszkadza bardzo wielu osobom, ale jakby jest bardzo mocno rozproszone. No, tak samo zresztą jak ten streaming dokładnie, tak? Te prawa dotyczące, nie wiem, dystrybucji jakichś utworów w różnych granicach, no to są rzeczy, które są istotne dla dużej grupy małych osób, jakieś pojedyncze utwory, jakieś pojedyncze, wiesz, lokalni dystrybutorzy i tak dalej, i tak dalej. No nie ma opcji, żeby oni wszyscy usiedli i się zgadali, że hej, może byśmy coś pod internet zrobili nowego, więc to jest tak trochę, że to nie jest problem żadnej konkretnej grupy, ale jedno, że nie jest problem jakiejś konkretnej siły, czy jednej dużej grupy, ale jednocześnie to jest problem, który wszystkich dotyka, ale troszkę. Nikt sam nie jest w stanie zrobić, a jednocześnie nie ma żadnej siły, która byłaby w stanie wszystkich zebrać, nie? I tak samo jest zresztą z tymi rzeczami dotyczącymi social mediów. To jest rzecz, która dotyka wszystkich. Wszyscy narzekają na tam bany, na niebany, na z każdej strony możliwe i tak dalej, ale to jest trochę tak, że w tym momencie to troszkę jest, zaczyna się robić wolna amerykanka i trochę żyjemy w internetowej dżungli i jakby próba dostosowania jej do współczesnych, czy no może już nawet trochę nie współczesnych praw, już widać, że tak naprawdę prowadzi do niczego i trochę jakby jest, wiesz, ślepą drogą, ale jednocześnie nie ma za bardzo siły, która mogłaby określić, okej, od dzisiaj robimy tak i wszyscy to przyjmą, nie? Więc trochę mam wrażenie, że na tym etapie zostaje nam po prostu liczyć na to, że środowisko upadnie i ludzkości nie będzie i ten problem zniknie po prostu za paręnaście lat i będzie spokój, wrócimy do jaskiń. Proste życie po prostu. Kury sobie hodować, jaskinia, ciepło. Ogień.
Ciepło, miło, ogień. Tak, no jakby my jako Europejczycy paradoksalnie mamy jeden plus, to znaczy mamy jakieś instytucje Unii Europejskiej, które czasem są w stanie coś wymusić.
Ale jako Polacy mamy jednocześnie wiele minusów.
Ale jako Polacy mieszkamy w Polsce i to jest jakiś minus, to jest, prawdę powiedziawszy. Nie, ale to dobrze pokazuje też, że jakby instytucje też, nie internetowe, tylko polityczne, nie, jakby ONZ nie ma wydziału do zarządzania internetem. Zresztą ONZ nie jest się w stanie porozumieć w sprawie konfliktów zbrojnych, to co dopiero internetu. Więc ogólnie rzecz biorąc, to dosyć dobrze pokazuje, że mamy ogólnoświatową sieć, która istnieje nad światem, który jest bardzo podzielony i są tam ludzie z różnymi interesami. Ja się zgadzam z Pawłem, że jedyną nadzieją dla ludzkości jest powrót do jaskiń, gdzie będzie cieplutko, gdzie będą kury, gdzie będziemy sobie wszystko opowiadać, no nie wiem, gdzie będziemy musieli pisać fake newsy na ścianach jaskiń, ale to tam się dłużej pisze, więc nikomu by się chyba nie chciało. No już nie będą potrzebne szczepionki, bo większość osób wymrze i tak, więc to jest taka przyszłość, która się przed nami rysuje.
Tak, mamy nadzieję, że jednak zostaną podcasty i będziecie nas słuchać już w kolejnym odcinku w jakiejś jaskini.
Albo będziemy po prostu siedzieć przy jaskini, będziemy mieć własne ognisko i będziemy mówić na zasadzie, hej, kto chce posłuchać ZVZ, to przy tym ognisku
kurczę, o 15. ZVZ, ale przenoszone drogą, wiesz, jak to się mówi, że słowo dźwiękowo, jak to
przekaz
się mówi?
Ustny,
przekaz ustny,
tak?
ZVZ, nie? Potem ktoś będzie chodził i wiesz, opowiadał dalej i pod końcem będą cztery różne wersje każdego odcinka, co powiedzieliśmy w ogóle, nie? W jednej wersji będzie nas trzech, w jednej będzie szatan, coś tam, wiesz, różne rzeczy będą. Więc dobrze, potem będą ktoś usiądzie i zacznie to porządkować, będą apokryfy ZVZ i potwierdzone, ale cztery wersje, które są mniej więcej zgodne z grubsza, nie?
No, to tak, z grubsza, ale tak jest, powstały plan. Nie wiadomo kiedy, tak, więc dokładnie tak będzie, więc wszyscy na to bardzo emocjonalnie czekamy.
Więc ZVZ, to piątek w twojej jaskini. Słuchajcie, mamy problem. Problem jest taki, że do mnie dotarło od pewnego czasu, że ta część końcowa jest zupełnie bez sensu, bo w kółko powtarzamy te same informacje. Czyli na przykład, że możecie do nas napisać na kontakt@zvz.pl albo polubić nasz fanpage facebook.com/zvz.pl pisane razem. Albo po prostu wpiszcie ZVZ na Facebooku, jestem pewien, że wiecie jak. Jeżeli macie jakiś pomysł na to, co moglibyśmy robić na końcu, tak żebyście zostali, żebyście nie wyłączali, bo część z was pewnie wyłącza, część, ale do nich nie mówię już teraz, bo wyłączyli, nie? Na tym to polega. Ale ci, którzy nie wyłączyli, macie jakiś pomysł, czy możemy, nie wiem, zaśpiewać piosenkę, ale lepiej nie, czy możemy jakiś żart opowiedzieć na koniec, czy nie wiem, pozdrowić kogoś, w każdym odcinku jedno pozdrowienie, napiszcie, czy macie jakieś pomysły, bo chciałbym, żeby ta końcowa część była ciekawsza, bo ostatnio jest coraz krótsza, ale głównie dlatego, że mam poczucie, że wiesz, że ludzie już wiedzą, że mamy fanpage, nie? Kto miał wiedzieć, to
tak,
już wie.
Tak, to jest to, bo mogło do nich dotrzeć.
Tak, po 146 odcinkach.
Na sam koniec mówić taki jakiś fakt, taką prawdę życiową, na przykład, że ludzie są różnego wzrostu.
Że żyjemy w społeczeństwie. Tak, więc pamiętajcie, tak jest. Oglądajcie Battlestar Galactica i Morning Show. Póki jest prąd jeszcze, bo wkrótce może nie być.
Może nie być.
Żegnajcie.
Pa, pa.